Co powiedziały nam zeznania Jarosława Kaczyńskiego o sprawie Pegasusa, o samym prezesie PiS i o komisji śledczej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Witold Zembaczyński, Nowoczesna, poseł Koalicji Obywatelskiej, Komisja do Spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Nie dodał pan redaktor, że od piątku ksywka Hellboy.
No tak, panie pośle, pan jest zadowolony z siebie po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją do Spraw Pegasusa?
Oczywiście, panie redaktorze, ja choćbym miał naprawdę rozpętać tam piekło, to doprowadzę do wyjaśnienia tej afery i należę do wąskiego grona osób, które zadając pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu na bazie swoich doświadczeń z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Przede wszystkim nie pytam, co by było gdyby, tylko na okoliczność jego wiedzy oraz zwracam się do niego zgodnie z regulaminem, czyli mówię do niego per proszę świadka, a nie wielce szanowny, wielmożny, jaśnie prezesie, jak co po niektórzy pytający członkowie komisji, którzy wręcz w pozycji klęczącej zadawali te pytania, co było dla mnie żenujące. Ale z drugiej strony, jak ma pan szaleńczy atak personalny skierowany na moją osobę, to też coś pokazuje w tej komisji, kogo oni się tam naprawdę boją.
No ale to nie jest tak, że pan jednak tutaj nie zachował odpowiedniej kultury do byłego premiera. Mówi się per panie premierze. No wie pan jest moim gościem, czy ja mam do pana mówić panie gościu?
To zupełnie się pan myli, panie redaktorze, absolutnie. Wie pan, po to została...
Z lata oglądałem te wszystkie komisje śledcze i widziałem, jak się zwracają do świadków. Tak. I per świadku to jeszcze nie słyszałem. Per członku też.
No to znaczy, że pan zupełnie nie jest zorientowany w przepisach prawnych. Osoba, która jest wezwana na komisję, nazywana jest w doktrynie osobą wezwaną, a komisja śledcza zwraca się do niej proszę świadka, ponieważ to świadek przed komisją śledczą. Ja pracując ponad 3 lata w Amber Gold, nawet do premiera Tuska zwracałem się per proszę świadka.
No tak, panie pośle.
Wróciliśmy. Więc tak. To jest, panie redaktorze, ja panu coś wytłumaczę. Jeżeli przychodzi na komisję profesor, jak był to pierwszy świadek, to komisja się do niego zwraca per panie profesorze, a jeżeli przyjdzie magister, to będziemy mówili per panie magistrze, no to jest absurd. Po to zostało stworzone uniwersalne określenie i to jest członek komisji, a to jest świadek. I prezes mnie 150 razy nazywając członkiem wcale nie obraził. On używał właściwych słów i tak powinien się do mnie zwracać per członku komisji, per proszę świadka.
Panie pośle, w takim razie pan będzie kontynuował takie nazewnictwo, bo jak słyszeliśmy chociażby od innych członków komisji, oni zwracali się do Jarosława Kaczyńskiego, panie premierze czy panie prezesie.
Błąd. Okay. To błąd, to jest absolutny błąd, dlatego że musimy wprowadzić do każdej pracy komisji śledczej kryterium obiektywizmu. I to kryterium obliguje nas jako sejmowych śledczych do tego, żeby wszystkich świadków traktować tak samo. To znaczy Jarosław Kaczyński nie jest tam w roli prezesa partii, nie jest tam w roli wielce szanownego prezesa Polski, tylko jest tam, ani niczy jego szefa, jest tam w roli świadka i odpowiada jako świadek. Jeżeli będziemy się trzymali zapisów ustawy o komisji śledczej, które ja doskonale znam, bo jako jedyny członek przesłuchałem w swoim życiorysie kilkuset świadków w Amber Gold i wiem, jak zadawać pytanie, wiem, jak dążyć do prawdy, wiem, jak stawiać takie pytania, na które po prostu każdy normalny człowiek by odpowiedział. Może nie Jarosław Kaczyński, ponieważ to jest człowiek, który przyszedł przed tą komisję w roli świadka pokazać swoim akolitom, że on jest ponad prawem, że prawo go nie dotyczy, że nie musi odpowiadać. Ja dlatego teraz na najbliższym spotkaniu naszej komisji będę prosił panią przewodniczącą Magdalenę Srokę, żeby zaraz po sporządzeniu protokołu z przesłuchania świadka Jarosława Kaczyńskiego w każdym punkcie, a ja wielokrotnie go do tego przymuszałem, prosiłem o udzielenie podstawy prawnej do odmowy odpowiedzi na pytanie, żeby w każdym tym punkcie, gdzie Jarosław Kaczyński przez te 10 godzin, prawie 10 godzin, nie odpowiedział na pytanie komisji, był stosowany wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka z powodu uchylenia się od odpowiedzi, co nie zmienia faktu, że wniosek o ukaranie świadka w związku z wymiganiem się od złożenia ślubowania już został przez komisję przyjęty.
Czyli jeżeli Jarosław Kaczyński teraz uchylałby się kilkanaście razy, a uchylał się wiele razy od odpowiedzi, to te kilkanaście razy powinien zostać ukarany, powinien pójść wniosek do sądu o karę dla prezesa PiS?
Dokładnie tak. Tak to powinno być zrobione i tylko i wyłącznie to, co jest w stanie każdą z trwających komisji śledczych trzymać na tej ścieżce i trajektorii lotu do prawdy, to jest właśnie dokładne literalnie trzymanie się przepisów prawa. Ja te przepisy prawa znam, dlatego wiem, jak pytać i wiem, jakie powinny być koleje i losy poszczególnych posiedzeń, przede wszystkim świadków. Tak, Jarosław Kaczyński powinien być przez sąd ukarany za każdym razem, kiedy bez podania podstawy prawnej, a mógł się powołać na taką podstawę prawną, to znaczy mógł powiedzieć, odmawiam udzielenia odpowiedzi, ponieważ ta odpowiedź to może mnie narażać na odpowiedzialność karną. Ja bym to zaakceptował, bo taki jest prawo świadka. Mógł powiedzieć, że odmawiam odpowiedzi na pytanie, ponieważ naraża mnie to na hańbę i śmieszność. Ja również bym to uszanował, nie drążyłbym dalej, nie oczekiwałbym odpowiedzi, bo świadek ma takie prawo. Mógł zażądać zamknięcia posiedzenia i przysłuchania go dalej w trybie niejawnym, tego nie zrobił. Mógł również zasłonić się przy udzielaniu odpowiedzi tym, co próbował na początku zaimplementować komisji, czyli taką fałszywą narracją o tym, że jest zobowiązany tajemnicą prawnie chronioną i premier go musi zwolnić. To był fortel, nic takiego nie miało miejsca, to było jawne przesłuchanie na okoliczność jawnych informacji i ani razu prezes do tego się nie odwołał, czyli to były takie gierki po prostu.
No takie gierki, gierką też było sprowokowanie pana naleśnikarnią i czy pan się dał tymi naleśnikami sprowokować, wyprowadzić z równowagi? Nie ma pan takiego poczucia, że jednak nerwy na wodzy pan nie utrzymał nerwów?
Ja jestem znany w polityce już od paru lat, mam swój temperament. Oczywiście prezes, polewając benzyną, doprowadził do tego, że wzrosło mi ciśnienie, ja tego nie ukrywam, ale wie pan dlaczego? Dlatego, że jestem zbulwersowany takim faktem. Jeżeli już Janusz Kowalski o te bzdury przegrał prawomocnie proces wyborczy, to ta Zjednoczona Prawica dalej się zachowuje, jakby pan się odganiał przed muchą końską. Pani tłumaczy, bo przegrywają w sądach, a oni dalej będą tą bzdurę opowiadać. I kiedy nie potrafią człowieka za nic zaatakować, to atakują go o to, że w przeciwieństwie do prezesa, tak, ja prowadziłem swój biznes, tak, sprzedałem ten biznes w całości, z całym know-how, pracownikami, po prostu robiąc co innego w życiu i prezes nie jest w stanie tego pojąć, dlatego że on pochodzi ze środowiska, gdzie najlepiej w polityce być synem księdza, nosić teczki w biurach poselskich, nie mieć żadnego doświadczenia w życiorysie, a ponieważ ja mam, to jest dla niego nie do zniesienia. Ale jeszcze to, co można było zauważyć na tej komisji, to jest taka personalna obsesja, wręcz fetysz na moim punkcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. On po prostu uwielbia cytować moje różne z nim starcia, tylko zawsze to robi w zafałszowany sposób. To tak samo, kiedy rozmawialiśmy o czasach covidowych. Ja rzeczywiście wtedy nagrałem filmik, siedząc na komisji ustawodawczej, gdzie mówiłem, że Jarosław Kaczyński siedzi w jakimś kordonie sanitarnym na sali posiedzeń, bo tak to wyglądało. On przychodził na Sejmy w maseczce, ale był otoczony kordonem sanitarnym. On zawsze jest jak gdyby otaczany specjalną troską i niestety to go zgubiło, ponieważ prawdopodobnie, nie wiem tego na pewno, ale będę to ustalał, to Bochenek krzykował go do tego przesłuchania i gdyby prezes był osobą zdolną do tego, żeby samodzielnie weryfikować informacje, po prostu konfrontować się z różnymi źródłami, to nie zostałby wprowadzony na minę z tym oczernianiem mojej osoby, a tak to sprawa skończy się w sądzie już za wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych jest na ukończeniu, znam jego adres domowy, nie trudno to ustalić i będzie musiał po prostu za to wszystko przepraszać i wtedy wyjdzie jego prawdziwa twarz.
Doprowadził pan do splajtowania naleśnikarni, bo może nie wszyscy wiedzą, jak wyglądała sytuacja.
Nie, absolutnie, to jest absolutne kłamstwo, po prostu nic takiego nie miało miejsca. Ja prowadziłem swój biznes gastronomiczny, mając 7 pracowników przez przeszło 5 lat, potem sprzedałem ten biznes innej firmie gastronomicznej, która była dużym graczem na rynku i zająłem się innymi rzeczami w życiu. Byłem kierownikiem działu sprzedaży, menadżerem, zawsze pełniłem funkcję istotne i mam zawodowy dorobek w życiu w prywatnym sektorze, co jest niewyobrażalne dla tych osób i o te kłamstwa Kowalski przegrał proces wyborczy i przepraszał później, więc to nie Kowalski prezesa tu wprowadził w błąd, tylko prawdopodobnie Bochenek. I tak to jest bolesne, drodzy państwo, to bardzo boli, że kiedy nie mają co ci zarzucić, będą cię atakować takim farmazonem, jakim jest zarzucanie komuś, że prowadził jakiś biznes. Ja prowadziłem biznes, sprzedałem go z zyskiem, jestem z tego zadowolony i dumny i do końca życia zostanę fanem gotowania, bo to moja pasja. Natomiast wątpię, żeby prezes kiedykolwiek był w stanie prowadzić jakąkolwiek działalność i nigdy wtedy, kiedy otwierałem swoją działalność, nie sądziłem, że kiedyś będzie się u mnie Kaczyński stołował, ale tak po latach się okazało, bo ta historia jest z 2020 roku, to trzeba jasno powiedzieć.
I jeszcze jedna kwestia, zarzucałem panu, że pan jest absolwentem Kolegium Humanum.
Tak, to prawda, oczywiście w latach 2020-2021 poszukiwałem najtańszych dostępnych na rynku studiów MBA wraz z licznymi innymi posłami wtedy opozycji.
Najtańszych, nie jest ważna jakość?
Wie pan co, no ja jestem osobą, która dzisiaj żyje z polityki, co powoduje, że nie jestem majętną osobą. Wychowuję samotnie swojego 11-letniego syna. Dla mnie ta cena była istotna, a wtedy nic nie wskazywało na to, że jest to przekręt. Miałem normalne studia, pokazałem zresztą ozdobie przelewy z mojego konta, jak płaciłem w ratach za te studia po to, żeby podnieść swoje kompetencje, bo musi pan coś redaktor i opinia publiczna wiedzieć. Kiedy jesteście w polityce przez lata, to de facto w sensie zawodowym stoicie w miejscu. Dlatego chciałem takie studia zrobić, zrobiłem nieuczciwie, miałem normalne studia. To, że potem pisowcy robili na tym przekręty, wybuchła gigantyczna afera, I'm very sorry, to już nie moje zabawki, to niech prokuratura rozlicza tych, co robili wałki. Ja byłem na uczciwych studiach, normalnie zdawałem egzamin, trwało to 2 lata, jak wynika z mojego dyplomu i tyle.
Panie pośle, czy pan będzie wnioskował o to, żeby, albo będzie chciał pan, żeby zostało zmienione prezydium Komisji do Spraw Pegasusa?
To jest niemożliwe moim zdaniem, to jest absolutnie niemożliwe z punktu widzenia logiki pracy Sejmu. Po prostu to, w jaki sposób komisje śledcze są obsadzane przez poszczególne kluby, zostało ustalone przez liderów i tego się będziemy trzymać, więc jedyną siłą władną do tego, żeby zmieniać przewodnictwo, czego ja sobie szczerze nie wyobrażam, to jest PSL, ponieważ posiada przewodnictwo w tej komisji. Ja jestem zwykłym członkiem komisji, niemniej jednak najbardziej doświadczonym z uwagi na to, że pracowałem w komisji śledczej do spraw Amber Gold i przesłuchiwałem tam między innymi Donalda Tuska. I teraz widzę tą różnicę między moimi również ostrymi pytaniami do Donalda Tuska, jego kulturą osobistą, a kimś takim jak Jarosław Kaczyński. Wie pan, co dla mnie jest istotne w tym śledztwie? Że ja je prowadzę pod kątem artykułu 258, czyli zorganizowanej grupy przestępczej, oczywiście artykuł 231, czyli niedopełnienie obowiązków. I ja swoje cele w tym przesłuchaniu osiągnąłem, ponieważ te zeznania Kaczyńskiego za każdym razem, kiedy najpierw udawał, że nie wie o sprawie, a potem wchodził w delikatne szczegóły bądź zasłaniał się jakimiś figurami retorycznymi, pozwolą w dalszej części pracy Komisji Śledczej skonfrontować to z zeznaniami innych świadków i postępując logiką śledztwa, tak jak to powinno być zrobione, czyli od najmniejszego ogniwa w poszczególnej instytucji, bo my badamy prawidłowość działalności instytucji, zeznania poszczególnych świadków piętrowo będą nas doprowadzać do coraz wyższego szczebla, aż w końcu wrócą do Jarosława Kaczyńskiego i wtedy będzie można obnażyć te punkty, w których kłamał, a one już po zakończeniu posiedzenia w wielu miejscach się ujawniły. Chociażby w zakresie tego, że...
A czego pan się dowiedział od Jarosława Kaczyńskiego?
Dowiedziałem się przede wszystkim tego, że był w sposób umyślny przez swoje środowisko i to obciąża Kamińskiego wprowadzony w błąd. Był wprowadzony w błąd między innymi w zakresie źródła zakupu tego oprogramowania, jego funkcjonalności. Nie można tego przesłuchania Kaczyńskiego wyabstrahować od zeznań świadka go poprzedzającego, czyli pana Kosińskiego. Ten świadek w oparciu o swoje osobiste doświadczenie z Pegasusem ujawnił szokującą prawdę. To znaczy, że w tamtym czasie było możliwe, że firma, komercyjny podmiot, która prowadziła sprzedaż, jakby kołdry z Marynosa to były albo fotele masujące, poprzez taki pokaz sprzedażowy dążyła do tego, żeby w 2019 roku sprzedać w Polsce więcej Pegasusa, ale przecież w 2017 kupiło to już CBA. Oni tym Pegasusem podzielili się z 3 innymi służbami. Dziś wiemy, że to był kontrwywiad wojskowy, CBŚP, policji i kontrwywiad cywilny, czyli ABW. Więc ja zadaję fundamentalne pytanie. W jakim celu w 2019, kiedy oni już nasycili rynek NSO, była prowadzona prezentacja przy użyciu Pegasusa, w której wyciągnięto z pudełka 2 telefony, jeden na iOS-ie, drugi na Androidzie, 2 karty SIM i prywatny podmiot bez żadnej kooperacji z polskim wywiadem zainfekował Pegasusem na tym przedstawieniu sprzedażowym te telefony zupełnie bez skrępowania. Wie pan, co to też pokazuje, że wtedy Pegasusem mogli się posługiwać w Polsce dosłownie wszyscy, że służby specjalne, i to obciąża również Jarosława Kaczyńskiego, później jako wicepremiera i szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, nie panowały nad Pegasusem, że dane mogły być dowolnie wykradzione polskich obywateli i posuwam moje śledztwo na kolejny artykuł, w tym m.in. 130 kodeksu karnego, który z tego co pamiętam odnosi się do szpiegostwa. To są ważne przełomowe zeznania, które oczywiście cała machina medialna PiS-u uczyniła prześmiewczymi, ale ja bardzo żałuję, że tak wiele osób daje się na te heheszki pisowskie załapać, ponieważ to było oczywiste, że oni będą dążyli za wszelką cenę do dezawuowania prac komisji, do jej rozbicia, dlatego że kiedy się okaże, że my zestawimy dane z akt służb specjalnych, czyli te wszystkie hipotezy śledztwa razem z aktami prokuratorskimi i sądowymi, i wyjdzie tam cała niegodziwość użycia i niezgodność z przepisami Pegasusa, która będzie promieniować na liczne grupy społeczne, to rzeczywiście będzie stanowiło poważny problem dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości.
Musimy kończyć. Kiedy kolejne przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego i kto teraz stanie przed komisją śledczą w najbliższej kolejności?
Najbliższe przesłuchanie odbędzie się 27 marca. Będzie przesłuchiwany WOŚ, czyli w ramach wątku zakupu i warstwy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz były prezes NIK-u Kwiatkowski. Ja powiem jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Tyle komisja będzie w stanie państwu pokazać prawdę, ja to zrobię. Choćby mieli mnie tam atakować szaleńczo, ile dokumentów będziemy mogli ujawnić. W sprawie tej afery tylko jawność dokumentów pozwoli uniknąć zakłamanej narracji i to jest jedyna, można powiedzieć, możliwość na to, żeby domknąć aferę Pegasusa rzetelnym raportem.
A prezes ponownie przed komisją stanie?
Musi stanąć, musi odpowiadać już zupełnie w innej formule, w oparciu o zebrane zeznania niższej rangi urzędników państwowych mu podległych. To musi zostać skonfrontowane być może właśnie w taki sposób, jak to robił Dariusz Joński wczoraj na komisji kopertowej, być może w trybie niejawnym. Wszystko teraz jest w rękach panów ministrów, prokuratury, pana ministra koordynatora, pana ministra Bodnara i innych osób, które dysponują dokumentami, na które komisja oczekuje. Proszę o te dokumenty, proszę o szybką certyfikację ABW w zakresie ściśle tajne, podobne procedury przechodziły w poprzedniej komisji i wtedy rozpoczniemy prawdziwą, pogłębione śledztwo, ale to, co jest istotne, tylko to, co zostanie ujawnione, podane opinii publicznej, będzie mogło trafić do obiegu. Wszystkie inne dokumenty, które do nas wpłyną i zostaną niejawne i nie będą ujawnione, będą zaczynem do budowania kłamliwej narracji i fałszywej linii obrony ze strony PiS-u.
Powiedział Witold Zambaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek Komisji do Spraw Pegasusa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.